Na straży pamięci i historii to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszym gościem jest pan dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, historyk i społecznik. Witamy ponownie, panie prezesie.
Witam, szczęść Boże, witam ojca redaktora i słuchaczy Radio Maryja. Dobry wieczór.
Wraz z telewidzami i słuchaczami już pierwszą część naszych rozmów niedokończonych odbyliśmy, tą, którą mieliśmy wspólnie okazję prowadzić ze studia telewizyjnego. No i chcemy kontynuować tę naszą rozmowę. Pozwoliłem sobie w trakcie wejść na stronę internetową Instytutu Pamięci Narodowej i generalnie zachęcam do tego, żeby tęże stronę odwiedzić, bo jest tam wiele informacji, jest wiele nowości, które też na bieżąco te wszystkie informacje o działalności Instytutu Pamięci Narodowej są tutaj zamieszczane. Może kilka słów jeszcze wprowadzających, właśnie zachęcających do korzystania z tejże strony.
Na stronie znajdziecie państwo informacje o takiej codziennej działalności Instytutu Pamięci Narodowej, ale Instytut Pamięci Narodowej stworzył też wiele stron towarzyszących, a dedykowanych, poświęconych konkretnym postaciom historycznym, konkretnym wydarzeniom i przełomom z historii XX wieku. Strona Instytutu Pamięci Narodowej to nie tylko wobec tego zapis aktualności i zapowiedzi wydarzeń, które mają miejsce w całej Polsce, bo przypomnę, że struktura Instytutu Pamięci Narodowej oparta jest o strukturę sądów apelacyjnych, więc w każdym dużym mieście działa oddział ze swoją specyficzną historią, też działalnością, celami, wokół celów statutowych. Są też Instytuty Pamięci Narodowej w delegaturach, czyli w mniejszych miejscowościach w całej Polsce i w kilku miejscach na świecie są przystanki historia, a strona www.ipn.gov.pl zbiera informacje z całej Polski i z całego świata. Tam też odbicie, drodzy państwo, na katalogi biura lustracyjnego, o których z ojcem Wacławem mieliśmy możliwość poruszyć już w czasie naszej rozmowy z telewizji, trwa, a więc też takie narzędzia już początku badań historycznych. No, jest to na pewno kompendium wiedzy o historii XX wieku.
Panie prezesie, jedna z informacji, która wyświetla się w slajdach na stronie internetowej, dotyczy ostatniej wizyty pana prezesa, między innymi pana prezesa we Lwowie. Wielokrotnie też w poprzedniej audycji rozmawialiśmy o tym, że historia bywa zakłamywana, a właśnie główna działalność Instytutu Pamięci Narodowej to jest właśnie odkłamywanie tej historii. Wiemy, że historia Lwowa, Orląt Lwowskich i tego wszystkiego, co działo się przy okazji obrony Lwowa, jest właśnie jednym z elementów takiej historii.
To jest element ogromnej troski Instytutu Pamięci Narodowej, aby ten wysiłek kształtowania granic II Rzeczpospolitej, bo wiemy, że kilka dni temu świętowaliśmy odzyskanie niepodległości 11 listopada 1918 roku, ale tak naprawdę kształtowanie, rysowanie granic II Rzeczpospolitej na dobre skończyło się w roku 1922. Elementem kształtowania tych granic były także zmagania w roku 1919, a potem w 1920 wielka bitwa i wojna z bolszewikami. Na cmentarzu Orląt Lwowskich leżą bohaterowie polskiej niepodległości, bohaterowie II Rzeczpospolitej, a więc jest to wyraźny ślad pamięci, no, uświęcony krwią Polaków na terenach dzisiejszej Ukrainy, a przed wojną II Rzeczpospolitej, więc Lwowa, takie miejsca pamięci są na całym świecie. No tak Pan Bóg i historia zdecydowali, że polskie groby znajdziemy i na Ukrainie, i w dalekim Uzbekistanie, w Azji Środkowo-Wschodniej, i w Kazachstanie, w Kirgistanie. Natomiast jeśli chodzi o Ukrainę i o sam cmentarz Orląt Lwowskich, to z jednej strony takie wspomnienie właśnie bohaterstwa Polaków, gotowości do walki o niepodległą Rzeczpospolitą, no, a z drugiej strony to miejsce pamięci i troski przede wszystkim społeczników, którzy są tam na miejscu. Spotkałem się z wieloma społecznikami, którzy dbają o cmentarz Orląt Lwowskich. Zresztą to stowarzyszenie, fundacja dostała zaszczytny laur Instytutu Pamięci Narodowej, Kustosza Pamięci Narodowej. To jest takie najwyższe, no, z najwyższych odznaczeń Instytutu Pamięci Narodowej dla tych społeczników i osób, które zajmują się miejscami pamięci już w XXI wieku. Były też świadkami historii, a dzisiaj dbają o nasze narodowe dziedzictwo poza granicami, więc jest to z całą pewnością miejsce, które porusza serce wszystkich Polaków i które jest, nie chcę powiedzieć przedmiotem, ale jest miejscem troski i społeczników, i Instytutu Pamięci Narodowej. No, wiemy, że są wokół tego cmentarza też konkretne problemy. Mi serce płakało na cmentarzu Orląt Lwowskich, gdy widziałem zakryte płachtami lwy. No, to jest element pewnych problemów ze stroną ukraińską, które mam nadzieję uda nam się rozwiązać.
No, my również mamy tę nadzieję. Każdy gdzieś tam ma przed oczami te lwy albo obudowane jakimiś tam skrzyniami drewnianymi, albo właśnie zawinięte w płachty, bo ten znak, no, przeszkadza. Przeszkadza gdzieś tam ta prawda. No właśnie, mówiliśmy o tym, też przy końcu już wspominałem, że wielokrotnie ja na przykład mam takie doświadczenie opowieści chociażby swojego taty, który mówił o tym, że pewne rzeczy, o których mówiło się w domu, takie jak chociażby prawda katyńska, czy inne tego typu rzeczywistości, poruszane w tych trudnych czasach w szkole prowadziły też do różnego rodzaju restrykcji, do różnego rodzaju nieprzyjemności. Dzisiaj jako Instytut Pamięci Narodowej robicie wszystko, żeby ta historia była coraz bardziej prawdziwa, żeby podręczniki szkolne nie mówiły o tym, co wygodne, ale mówiły o tym, co prawdziwe. W jaki sposób ta działalność edukacyjna wyraża się w działalności Instytutu? O tym już też żeśmy lekko mówili. Natomiast rozwijmy tę kwestię.
Przede wszystkim działalność edukacyjna Instytutu Pamięci Narodowej jest wynikiem pogłębionych badań historycznych już w wolnej Polsce. To jest najbardziej wartościowy element i fundament całej edukacji Instytutu Pamięci Narodowej, bo jako Polacy, jako naród możemy mówić wolnym głosem i badać historię taką, jaką była naprawdę. Nic nas nie krępuje i tutaj wszystkie narzędzia, jakie ma Instytut Pamięci Narodowej, pozwalają badać tę historię niezależnie od jakichkolwiek okoliczności, czy politycznych, geopolitycznych, czy dyplomatycznych. My jesteśmy przeznaczeni do tego i do tego nas zobowiązał polski parlament w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej, żeby badać historię, a emanacją tych badań jest już nowoczesna edukacja historyczna oparta właśnie o te badania naukowe. Są to cykle spotkań edukacyjnych, są to też działania i przygotowywanie podręczników, jak podręcznik od niepodległości do niepodległości, który serdecznie wszystkim Państwu polecam, ale Instytut Pamięci Narodowej w najbliższych latach, i taki jest też wymóg i cel mojej kadencji, będzie instytucją inkluzywną. My będziemy nauczać historii wszędzie tam, gdzie znajdzie się margines do i przestrzeń do opowieści historycznej. I oczywiście będziemy i jesteśmy w kościołach, ale będziemy także i jesteśmy w więzieniach, tam gdzie odbywa się resocjalizacja. Też polska historia uczy nas tego, że dojrzewanie, takie nawet ewangeliczne dojrzewanie, tu mam na myśli jednego z uczniów Pana Jezusa, świętego Mateusza, wymaga też pewnej dojrzałości, więc cały cykl resocjalizacyjny dojrzewania do polskości, taką postacią historyczną jest choćby Sergiusz Piasecki, który przecież miał trudne początki, nawet kryminalne początki, a pozwoliły mu one dojrzeć do tego, aby być dzielnym żołnierzem Armii Krajowej i służyć Rzeczpospolitej. Będziemy więc wszędzie tam, gdzie jest możliwość nauczania historii. Jesteśmy tam także na stadionach, na wydarzeniach sportowych. Mamy wspaniałych sportowców, którzy sami przez siebie, przez swoje życiorysy opowiadają historię, jak Janusz Kusociński, wielokrotny medalista, zamordowany przez Niemców w Palmirach. Także ta edukacja, ojcze redaktorze, musi być oparta o fundamenty badań historycznych z jednej strony, a z drugiej strony musi docierać i komunikować się ze środowiskami, które nawet nie są głęboko zainteresowane historią, ale my ich szacunku do historii, miłości do Polski musimy uczyć w taki sposób, jaki jest dla nich zrozumiały. Zresztą takie zadania ma także Biuro Nowych Technologii, które będzie rozwijać metody wirtualnej rzeczywistości. Być może w ciągu 3 lat nawet rodzaj takiego komputerowego nauczania historii po to, aby komunikować się z młodzieżą w sposób, który jest dla niej dostępny. To nie oznacza oczywiście, że odejdziemy od standardowych metod, od standardowych projektów edukacyjnych, prelekcji, filmów, wykładów historycznych, ale to oznacza, że chcemy poszerzyć nieco katalog narzędzi edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej i to już się dzieje. Na stronie, od której zaczął ojciec redaktor, zobaczycie Państwo taki cykl dotyczący bohaterów polskiej niepodległości, opowieści w szacie komputerowej dotyczącej kapitana Józefa Mariańskiego, czy niezwykle odważnej kobiety Teresy Grodzieńskiej, która straciła swoje życie w roku 1920 z rąk bolszewików, ale do samego końca walczyła o utrzymanie swojej i obronę swojej godności, kobiecości i też w walce właśnie o Polskę. Jak ojciec redaktor pytał, czy właśnie zasugerował to przejście pamięci w rodzinach, to pomyślałem sobie, jak mocny musiał być element ukochania polskości i jak głęboko ta polskość, nasza polskość musiała być zakorzeniona w rodzinach i właśnie w kościele, który był wsparciem w XIX wieku i zresztą na przestrzeni wieku budowania polskości, gdy Polski nie było ponad 120, 123 lata, czy w niektórych regionach Polski poza ponad 123 lata. Przecież ta polskość przetrwała właśnie w polskich rodzinach, w polskich kościołach, bo nie było państwa polskiego. Potem przetrwała po roku 45 do roku 89 też dzięki dzielnym, odważnym nauczycielom, dzięki takim osobom jak ojca redaktora tata, który jednak opowiadał tę prawdę historyczną, której nie można było spotkać w szkole, której nie było można spotkać w telewizji, a jednak ta prawda przetrwała. Dziś Instytut Pamięci Narodowej zbiera te wszystkie wysiłki, czuje się zobowiązany wobec tych wszystkich kustoszy, którzy pielęgnowali pamięć narodową, no i korzystamy z tego, że mamy w końcu instytucję, która zadba już o to, o co dbały polskie rodziny, środowiska i kościoły w czasach, gdy Polski nie było, albo gdy była kolonią Związku Sowieckiego.
Pytanie praktyczne. Nauczyciel historii, który chciałby zaprosić przedstawiciela IPN-u do szkoły, co musi zrobić?
Dla nauczycieli we wszystkich oddziałach odbywają się szkolenia. Dla nauczycieli i dla wszystkich szkół przygotowujemy też teki edukacyjne. To jest bardzo ważny element działalności Instytutu Pamięci Narodowej. Wszystkie placówki oświatowe dostają teki informacyjne i informacje o tym, jak kształtuje historię XX wieku, jak ją opisuje Instytut Pamięci Narodowej. Ta lokalność Instytutu i administracja w oddziałach sprawia, że nie ma problemu z dotarciem do Instytutu Pamięci Narodowej. Oczywiście strona jest takim pierwszym elementem do jej odwiedzenia. Wszystkich Państwa zapraszam, ale chciałem wszystkim słuchaczom Radia Maryja i ojcu redaktorowi zagwarantować, że ci nauczyciele, którzy poszukują wiedzy, materiałów i informacji o historii XX wieku, w poszczególnych kuratoriach oświaty nie mają najmniejszego problemu, bo są często Jeśli tak nie jest, to mam nadzieję, że ktoś do nas zadzwoni albo dostaniemy taką informację, ale gdy ja byłem pracownikiem, naczelnikiem Biura Edukacji Publicznej w Gdańskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, to regularnie pracowaliśmy z nauczycielami z całego terenu województwa pomorskiego. Spotykaliśmy się na szkoleniach z nauczycielami. W tych szkoleniach brało udział około 50 czy ponad 50 nauczycieli. Ponadto Instytut Pamięci Narodowej przygotowuje też ofertę wystawienniczą, a więc w wielu szkołach, miejscach publicznych, w przestrzeniach publicznych znajdują się wystawy Instytutu Pamięci Narodowej. I jeszcze raz podkreślę, że zawdzięczamy to właśnie strukturze Instytutu i dostępności nie tylko w centrali, nie tylko w Warszawie, ale we wszystkich większych i mniejszych miastach.
Czyli nic, tylko zachęcić do korzystania z tego.
Ja zachęcam oczywiście do korzystania z tego, bo przekonuję Państwa, że nie ma drugiej takiej instytucji, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, która posiadłaby tak wiele materiałów, tak dużo wiedzy, która by przeprowadziła tak wiele kwerend. No, oczywiście statystyka jest suchą metodą pokazywania działalności, ale jeśli uzmysłowimy sobie, ojcze redaktorze, drodzy Państwo, że Instytut Pamięci Narodowej w ciągu 20 lat wydał ponad 3000 publikacji dotyczących najnowszej historii Polski, a więc w tym ustawowym zakresie lat 1917-1990, to zobaczymy, jak wielkie to jest dzieło. A do tego trzeba dołożyć wszystkie ekshumacje, identyfikacje, pogrzeby, upamiętnienia, projekty edukacyjne. Jesteśmy w każdej właściwie gminie, która chciałaby się z nami spotkać, ale też w większych oczywiście miastach. Ja ostatnio brałem udział w takiej pięknej, kameralnej uroczystości w Pawłowie Kościelnym na północnym Mazowszu, gdzie upamiętniano żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, podkomendnych Roya Dziemieszkiewicza. W związku z tym docieramy wszędzie tam, gdzie grupa społeczników potrzebuje pomocy i chce upamiętniać swoich lokalnych bohaterów.
Tutaj kolejna informacja, którą odnalazłem, a też wydaje mi się taka dosyć niezwykła. Pan prezes już dotykał tej kwestii również w części naszej telewizyjnej. Mianowicie 4 listopada Opera i Filharmonia Podlaska i niezwykłe wydarzenie, czyli przekazanie pamiątek, które zostały odzyskane po więźniach obozów koncentracyjnych.
To jest projekt prowadzony przez Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z Arolsen Archives, z archiwami Bad Arolsen, które zebrały pamiątki, rzeczy takiej codziennej użyteczności, utensylia po więźniach, a często ofiarach niemieckich obozów koncentracyjnych. Głównie to dotyczy obozu Neuengamme, ale także Ravensbrück czy niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej i innym instytucjom na całym świecie, ale jak przekonywała pani dyrektor Azule, Instytut Pamięci Narodowej i Polska są wyjątkowe w tym względzie, udaje się w ramach właściwie historycznego, detektywistycznego śledztwa, ale też za pomocą właśnie środków opinii publicznej, także dzięki słuchaczom Radia Maryja, telewizji Trwam, być może ktoś się do nas odezwie, udaje się zidentyfikować właśnie osoby, no już nie synów, ale wnuków czy kolejnych wstępnych osób, które były więzione, a których rzeczy osobiste zostały właśnie w tych obozach koncentracyjnych i nigdy nie powróciły. To są często bardzo wzruszające chwile, gdy wręczamy te pamiątki. To są ostatnio, to był srebrny zegarek, to było zdjęcie, więc to są takie rzeczy, które dla rodzin na pewno staną się w kolejnych pokoleniach relikwią, no i też pamiątką po kimś, kto doświadczył zbrodni niemieckiego nazizmu osobiście. Ja to oczywiście odczytuję, ojcze redaktorze, drodzy Państwo, jako symboliczne zadośćuczynienie tym rodzinom, tym ofiarom, jako piękny gest i możliwość współpracy między instytucjami niemieckimi i instytucjami polskimi. Choć mam też głębokie przekonanie i zawsze mówię o tym podczas tych uroczystości, ja brałem dwukrotnie udział w tych uroczystościach w Bydgoszczy i w Białymstoku, że jest to pierwszy krok do zadośćuczynienia realnego, rzeczywistego, bo oczywiście to, co wydarzyło się w Polsce w latach okupacji niemieckiej, wymaga też rzeczywistego, faktycznego zadośćuczynienia. A te uroczystości symboliczne, mam nadzieję, stają się właśnie takim elementem dojścia do kamienia milowego, jakim będzie wypłacenie reparacji Polsce przez państwo niemieckie. I dopiero na takim modelu i symbolicznego, i rzeczywistego zadośćuczynienia jesteśmy w stanie zbudować prawdziwe pojednanie, rzeczywiste pojednanie już w XXI wieku dwóch niezależnych i demokratycznych państw.
Choć wiemy, że droga do tego jest jeszcze, wydaje się, bardzo długa.
Droga prawna pewnie jest długa, bo mam takie głębokie przekonanie, że nikt w Europie nie ma wrażenia, iż za taki ogrom strat, nie tylko w tkance ludzkiej, bo przypomnę, że w czasie II wojny światowej zginęło blisko 6 milionów Polaków, a więc co piąty obywatel przedwojennej II Rzeczypospolitej stracił swoje życie. Zniszczone, wymazane z mapy właściwie polskie wioski. W Michniowie jest muzeum bardzo ujmujące, które opowiada o zniszczeniach polskich wiosek w całości, wycięciu, mordowaniu dzieci i kobiet. Wiemy, jak została zniszczona polska kultura, sztuka, jak wyglądał rabunek. Takim wyraźnym przykładem może być choćby nawet kradzież i wywiezienie do Hamburga w roku 1940 polskich koni z toru wyścigów konnych na warszawskim Służewcu. Więc ta grabież oczywiście musi zostać zadośćuczyniona i mam głębokie przekonanie, że cała Europa rozumie to w kategoriach moralnych, tym bardziej, że sprawa nie dotyczy tylko Polski, ale dotyczy choćby Grecji. A droga prawna i odnalezienie tej drogi prawnej i politycznej jest pewnie długie. Co nie zmienia faktu, że to, co pytał ojciec redaktor, czyli to symboliczne zadośćuczynienie i poszukiwanie osób, które są spadkobiercami pamiątek z Bata Rolsen, ma swój ważny wymiar, który jest dowodem na możliwość współpracy i poszukiwania wspólnego zadośćuczynienia.
A jak na chwilę obecną ta współpraca, o ile mówił pan prezes o tym, że ze strony zachodniej gdzieś ta chęć współpracy jest z Instytutem Pamięci Narodowej. Mówiliśmy już lekko o problemach, które są na linii Polska-Kijów, tak powiedzmy sobie otwarcie. Natomiast jak to wygląda z perspektywy naszych wschodnich sąsiadów i współpracy z nimi? Bo przecież wiemy, że olbrzymi kawał naszej polskiej historii związany jest właśnie z tamtymi terenami.
Muszę przyznać z przykrością, ojcze redaktorze, drodzy państwo, że współpraca na niwie dialogu historycznego z oficjalnymi reprezentantami naszych wschodnich sąsiadów, mówimy to o Federacji Rosyjskiej, jest właściwie niemożliwa. Oczywiście jest współpraca ze środowiskami niezależnymi, ze Stowarzyszeniem Memoriał i z wieloma odważnymi ludźmi, którzy wbrew państwowej rosyjskiej propagandzie starają się budować mosty. Natomiast Federacja Rosyjska dekonstruuje prawdę historyczną w sposób brutalny i jednoznaczny, starając się wyciąć z historii fragment bliskiej współpracy Hitlera i Stalina, współodpowiedzialnych przecież za wybuch II wojny światowej. Na rok 45 nazywa wyzwoleniem. Nie trafiają do tej strony niestety argumenty badawcze, argumenty naukowe. Współpraca w takiej atmosferze jest oczywiście niemożliwa, bo spotyka się tutaj historyczna prawda, która może być przecież negocjowalna, rozważana, rozmyślana pod kątem pewnych emocji różnych narodów. I to się przecież dzieje. Mamy różne perspektywy historyczne z wieloma narodami, ale jednak perspektywy oparte o badania naukowe. Jeśli jedno z państw próbuje podważyć istotę paktu Ribbentrop-Mołotow czy istotę mordów na Polakach, takich mordów, które są w świecie nauki, to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, są udowodnione badaniami i publikacjami historycznymi. Także współpraca z państwem, które wprost dekonstruuje, jeszcze penalizuje podnoszenie prawdy historycznej, bo z tym mamy do czynienia w Federacji Rosyjskiej, to wydaje się niestety niemożliwe.
Wracając trochę do takiego tematu, powiedzmy lżejszego, bo temat relacji polsko-rosyjskiej moglibyśmy jeszcze długo prowadzić i obnażać pewnego rodzaju, lekko mówiąc, nieścisłości w postrzeganiu historii i patrzeniu na jej prawdę, bo tutaj to chociażby moglibyśmy dotknąć kwestii Powstania Warszawskiego, moglibyśmy dotknąć kwestii 17 września i tak dalej, i tak dalej. No i potem całego okresu PRL-u głębszego i płytszego, czyli tego bliżej 89 roku i tych przemian, które miały miejsce przy okazji i Okrągłego Stołu i tak dalej, jak również tego, co miało miejsce w tym czasie tego twardego stalinizmu. To są tutaj tematy, o których można by jeszcze długo, długo mówić, prawda?
No, oczywiście liczba tych represji sowieckich wobec państwa polskiego jest długa i dotyka historii także okresu międzywojennego, bo to niedawno, stosunkowo niedawno w perspektywie historycznej odkryta prawda o operacji antypolskiej NKWD z lat 37-38. Zresztą państwo Związku Sowieckiego zmagało się, to też trzeba przecież szczerze przyznać, także z własnymi obywatelami. To jest ogrom zbrodni skierowanych wobec właśnie obywateli Związku Sowieckiego, ogrom zbrodni komunistów wobec komunistów, ogrom zbrodni wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej, dominacja tejże Europy po roku 45. Także mamy do czynienia ze zbrodniczym systemem komunistycznym, który, jak określali autorzy Czarnej Księgi Komunizmu, na całym świecie zamordował blisko 100 milionów ludzi. No, i co więcej, no, wciąż jednak system komunistyczny, ten system, który też chce eliminować, choć to niemożliwe w kategoriach wiary, ale chce eliminować też Pana Boga i wszystkie, wytacza wojnę Panu Bogu w sposób zdeklarowany. Przecież ten system wciąż funkcjonuje. Żywotność tego systemu jest dużo bardziej głęboka niż systemu niemieckiego nazizmu.
Panie prezesie, jest pan historykiem, zna pan, jakby to powiedzieć, to powiedzenie, że historia kołem się toczy. Nie chciałbym robić jakichś nie wiadomo jakich wycieczek, takich bardzo historycznych, ale analizując sytuację dzisiejszą, to co dzieje się w naszym kraju, a w zasadzie bardziej trzeba było powiedzieć, że dookoła naszego kraju, bo z jednej strony na jego granicy, ale z drugiej strony też to, co dzieje się, czy to z perspektywy Unii Europejskiej, czy z perspektywy właśnie tego, co jest po wschodniej stronie. Słyszeliśmy też ostatnie doniesienia o tym, co prezydent Federacji Rosyjskiej mówił też o tym, co się dzieje na polskiej granicy. Jeżeli mogę pozwolić sobie na takie pytanie, jak pan to ocenia?
A widzę jedną głęboką analogię, ojcze redaktorze, i to analogię mocno historyczną, bowiem w latach 20., już po czerwcu roku 22, gdy ukształtowały się polskie granice, no to granica wschodnia była oczywiście, ona wówczas inaczej wyglądała, czego pewnie ojcu redaktorowi i słuchaczom nie muszę przypominać. Natomiast na wschodniej granicy i na granicy ze Związkiem Sowieckim dobiegało do wielu incydentów i do prób takiej destabilizacji państwa polskiego poprzez grupy i przemytników, i najemników, i osób, które miały destabilizować państwo polskie. Do apogeum doszło w roku 1924, gdzie było około 200 incydentów granicznych. To też w swoich powieściach w pewnym sensie opisuje cały ten ruch migracyjny Sergiusz Piasecki, który w swoich powieściach dotykał właśnie kwestii przemytników, kwestii tak zwanych mrówek, on to tak nazywał w swoich powieściach, i tych, którzy przemycali przez granice różnego rodzaju artykuły i towary, ale dochodziło też do zaplanowanych jednak przez administrację Związku Sowieckiego rozruchów. Ten rok 24 był kulminacyjny. To było też jedną z przyczyn, oczywiście główną przyczyną było wzmacnianie państwa polskiego, ale to było też jedną z przyczyn powołania Korpusu Ochrony Pogranicza, tych pograniczników, którzy po 17 września 1939 roku stawili czoła właśnie Armii Czerwonej. A więc widzimy, że próby destabilizacji porządku niezależnych państw mają swoją też dłuższą historię. To oczywiście analogia zawsze w życiu historycznym jest oparta o rodzaj taki troszkę historykalny fiction, jak moglibyśmy powiedzieć, ale ta analogia jawi się na tyle jednak wyraźną, że pozwoliłem sobie ją przytoczyć w czasie naszej rozmowy.
Ale historia jest matką, więc mamy się i nauczycielką życia, tak? Więc mamy się na niej uczyć. Co pan jako historyk mógłby teraz powiedzieć z tej perspektywy nauki, więc też wyciągania wniosków, czyli szukania jakiejś takiej drogi rozwiązania?
Nauczycielką życia z całą pewnością jest historia. Niestety jest też nauczycielką śmierci, bo pokazuje, jak żyć lepiej, jak wyciągać wnioski, ale też jakie ruchy mogą kończyć się śmiercią, mówiąc tutaj już o kategorii śmierci indywidualnej, osobistej, ale też pewnego końca państw i mocarstw, bo tego uczy nas także historia, że nie było takiego mocarstwa na przestrzeni już długiego, głębokiego życia historycznego, które przetrwałoby wszystkie zmagania i wszystkie zmiany okoliczności cywilizacyjnych. Historia uczy nas przede wszystkim, ojcze redaktorze, drodzy państwo, ta historia, którą ja się zajmuję, czyli historia XX wieku, że trzeba budować państwo w sposób niezależny, trzeba budować także swoją siłę militarną, niezależnie od sojuszy, w które oczywiście należy inwestować w wysiłki dyplomatyczne, ale myślę, że historia XX wieku nauczyła Polaków tego. No to też klasyka. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny, więc aby zachować pokój, tutaj najlepszym przykładem jest państwo szwajcarskie, które poprzez swoje głębokie takie społeczne przywiązanie jednak do gotowości do obrony tego państwa, wojna omija szczęśliwie od długiego czasu, a więc rodzaj niezależności też ekonomicznej, niezależności siły i niepodległości militarnej, narracyjnej w połączeniu z sojuszami, które są oczywiście ważne, ale nie mogą gwarantować pełni suwerenności. Myślę, że to jest ta lekcja, którą odbieramy z XX wieku. Stąd cieszy inicjatywa, z którą od kilku lat mamy do czynienia, kolejnego piątego rodzaju sił zbrojnych, Wojsk Obrony Terytorialnej, do których to wojsk wstępują młodzi patrioci gotowi służyć Polsce w czasach pokoju i w czasach wojny. Sprawdziliśmy już to w czasie pandemii, jak można było liczyć na żołnierzy WOT. Zresztą chciałbym wszystkim państwu powiedzieć, że także w Instytucie Pamięci Narodowej mamy dzielnych WOT-owców, którzy wspierają Wojska Obrony Terytorialnej, są żołnierzami, mamy takich ochotników. No i to jest jednak wyraz głębokiego przywiązania do Polski. Wszyscy chcemy żyć w czasach pokoju, wszyscy marzymy o tym, aby wojna nie spotkała, ta straszna wojna, którą znamy z historii, nie spotkała nas i naszych dzieci, ale do troski o Rzeczpospolitą i pielęgnowanie jej musimy dokładać wszelkich naszych sił.
Jest 5 minut po godzinie 22:00, rozmowy niedokończone na temat na straży pamięci i historii. Naszym gościem jest pan dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, historyk i społecznik. Robimy chwilę przerwy na to, żeby troszeczkę odpocząć i za chwilę już do państwa wracamy.
Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumy, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Kula dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych. Wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową sztuką, te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedę pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii, mowy, sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa.
Dziewięć minut po godzinie 22:00, rozmowy niedokończone. Temat na straży pamięci i historii. Naszym gościem jest pan dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, historyk i społecznik. Panie prezesie, przed przerwą rozmawialiśmy na temat, no nie da się ukryć, dosyć trudnych relacji międzynarodowych, które też mają miejsce dzisiaj, również w perspektywie pracy Instytutu Pamięci Narodowej, ale powiedzmy też o pozytywnych i dobrych współpracownikach.
To oczywiście od wieków wielka przyjaźń polskiego narodu z narodem węgierskim, od czasów Panonii mamy wspólnych bohaterów narodowych, jak Józef Bem. Te stosunki należy pielęgnować, także w XX wieku one były w sposób piękny i taki społeczny, głęboki, przyjacielski, kultywowane, choćby poprzez postawę w trudnym przecież momencie II wojny światowej, gdzie Węgrzy byli w pakcie, w sojuszu z także Rzeszą Niemiecką, to wówczas węgierscy żołnierze, ja jednego z takich miałem okazję poznać, Isztwana Eleka, który odbudowywał też Gdańsk, angażował się w sprawy urbanistyki Gdańska, został odznaczony dużymi, ważnymi polskimi orderami, to nawet w czasach II wojny światowej ta przyjaźń między Węgrami i Polakami wybrzmiewała, choćby w czasie Powstania Warszawskiego, gdzie Węgrzy jednoznacznie odmawiali jakichkolwiek działań przeciwko Polakom. Po roku 1945, w roku 1956 wspólne losy pod jarzmem, pod okupacją sowiecką też sprawiały, że Polacy i Węgrzy przecież byli ze sobą blisko, wiele wyrazów sympatii, ale też wyrazów takiej praktycznej pomocy między Polakami i Węgrami. To oczywiście przyjaźń między Polakami i Amerykanami od generałów Kościuszki i Pułaskiego, ale to jest element, jest jeden element, który jest jeszcze niewyeksplorowany w naszych wzajemnych relacjach i to jest kolejny bardzo ważny punkt działalności Instytutu Pamięci Narodowej, a więc podniesienie. Jeszcze w czasach Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przygotowaliśmy wystawę, która była zatytułowana Milion zza oceanu, bowiem według badań Mieczysława Hejmana z roku 1946 udało się ustalić, że w czasie II wojny światowej aż milion amerykańskich żołnierzy miało polskie pochodzenie w czasie II wojny światowej. Polskie nazwiska znajdziemy na USS Arizona, który zatonął na Hawajach w Pearl Harbor. Gabi Gadrewski, ja z amerykańskiego lotnictwa miał polskie korzenie, polskie pochodzenie. Wielu amerykańskich żołnierzy, legendarnych już generałów, więc to jest rzecz, którą na pewno będziemy w naszych relacjach z Amerykanami podnosić już także w najbliższym czasie. Ale przy tej okazji, ojcze redaktorze, chciałbym też wspomnieć o wielu ludziach, którzy działają na rzecz pielęgnowania polskiej pamięci, a pochodzą z zagranicy. Ostatnio wręczaliśmy nagrodę Świadek Historii dla osób z zagranicy i choćby Dirk Verbeke to człowiek, który dba o spuściznę, o żołnierza generała Stanisława Maczka w Belgii, czy profesor włoski Marco Petricelli, który jako pierwszy napisał biografię rotmistrza Witolda Pileckiego, więc nasza Polska ma też na całym świecie wielu sympatyków, którzy dbają i pielęgnują polską historię. Także jest, rzeczywiście rozmawialiśmy o tych trudnych relacjach, z nimi też musimy się mierzyć i będziemy się mierzyć, ale polska historia łapie za serce nie tylko Polaków, ale także wiele osób na całym świecie.
I z tego trzeba się cieszyć, bo historia niezwykła, czego ukryć się nie da. Nasz kraj jest rzeczywiście tym niezwykłym, doświadczanym z jednej strony, ale z drugiej strony to doświadczenie też niezwykle ubogaca.
Ono nas ubogaca, jest rzeczywiście osobliwe. Ja takie doświadczenie miałem w dyskusji z historykami, z szefami muzeów i ważnych instytucji, choćby w Australii i w Nowej Zelandii. Muszę przyznać, że dyskusja z perspektywy historii narodu polskiego, doświadczonego tak wieloma wojnami na przestrzeni kolejnych wieków, a potem wieku XX, z przedstawicielami państw, które nie znają wojny na swoim terenie. Nowa Zelandia jest takim państwem, Australia w czasie II wojny światowej została zaatakowana wprawdzie przez Japończyków na swoich północnych rubieżach Darwin. Tam Japończycy dotarli, ale właściwie większość zmagań wojennych Australii i Nowej Zelandii to misje ekspedycyjne w ramach korpusów brytyjskich i zresztą też braterstwo broni z Polakami, choćby we Włoszech. To sprawia, że często jest ciężki ten dialog i ciężko pobudzić tą wrażliwość z perspektywy państwa, które wojny przeżywa właściwie regularnie, bo przecież my jesteśmy takim państwem, ale to jest możliwe. To jest, przedstawiciele ważnych instytucji, historycy i naukowcy są gotowi słuchać, dyskutować i wchodzić w dialog, a także wchodzić na pewien poziom empatii, gdy mówi się o tym, jak wyglądała historia Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku.
No i to też jest przestrzeń do szukania sojuszników na świecie.
Tak, to jest przestrzeń do głębokiego zrozumienia i szukania też partnerów czy sojuszników. Wiemy, że dzisiaj historia już nie jest tylko opowieścią o przeszłości, o minionej rzeczywistości, ale wiele krajów buduje swój potencjał też ekonomiczny czy dyplomatyczny na wydarzeniach historycznych. Historia jest też elementem tego, co dzisiaj nazywamy w przestrzeni geopolitycznej soft power, czyli taką delikatną siłą, nie siłą militarną, nie siłą ekonomiczną, ale jednak siłą odbioru konkretnego państwa właśnie poprzez pryzmat wydarzeń historycznych. Korzystają z tego wszystkie państwa na świecie, od dużych, wielkich, silnych mocarstw po mniejsze państwa. Zresztą trochę wracając do tego tematu, od którego rozpoczęliśmy, do tematu młodzieży. Ja zawsze, gdy spotykam się z młodzieżą w całej Polsce, pozwalam sobie na taki rodzaj testu na samym końcu mojej wypowiedzi i pytam młodzież, czy ktokolwiek z nich jest gotowy w ciągu 3 minut wyjść na scenę i opowiedzieć o sobie i o swojej rodzinie, nie dotykając historii przeszłości, nie używając czasu przeszłego. Jeszcze do dnia dzisiejszego nie znalazł się taki młodzieniec, który byłby gotowy w 3 minuty opowiedzieć o sobie i o swojej rodzinie bez dotykania przeszłości. No i my wszyscy jesteśmy wynikiem, ojcze redaktorze, swojej przeszłości. My wszyscy nosimy w sobie pewną historię. My jako indywidualni ludzie, my jako państwa. I to pokazuje moc historii i przeszłości w budowaniu dzisiejszej rzeczywistości i w budowaniu przyszłości.
Panie doktorze, panie prezesie, daj Panie Boże, panie profesorze.
Nie przy tych obowiązkach, ojcze redaktorze. To już jak się zostaje prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, to niestety na naukę nie ma czasu, ale to kwestia wyboru. To kwestia służby i wyboru.
No o to chodzi. Tak czy inaczej, sukcesów również na tej niwie życzę. Myślę, że temat jest na tyle szeroki, temat w ogóle Instytutu Pamięci Narodowej i tego wszystkiego, o czym już żeśmy podotykali, bo tak naprawdę te tematy żeśmy tylko podotykali, jest na tyle szeroki, że wydaje mi się, że jest najlepszy czas na to, żeby oddać głos słuchaczom. Poprosimy Państwa o to, żeby swoimi telefonami, swoimi refleksjami, przeżyciami, też spostrzeżeniami włączyć się w tworzenie naszej audycji. Mamy niezwykłą możliwość, możemy bezpośrednio zadać pytanie naszemu gościowi, który jest prezesem instytucji, wydaje mi się, że takiej kluczowej też dla rozumienia naszej historii i naszego narodu jako takiego. Zachęcam do tego bardzo gorąco wszystkich Państwa. Przypomnę numery telefonu do naszego studia 56 655 2355 i 56 655 2356. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy kierunkowy do Polski 48, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. A my wracamy już za chwileczkę po przerwie.
Czekaj, moja duszko, gdzie tak drobną stąpasz nóżką?
Ja w swej chatki rwałam kwiatki i powracam już.
Stój, poczekaj, moja duszko, gdzie tak drobną stąpasz nóżką?
Ja w swej chatki rwałam kwiatki.
Oh!
pierwszą do placówki. Och, ty biedna, sama jedna, matka czeka się.
Może kryjesz wrogów tłuszcze, daj buziaka, to cię puszczę.
Dwadzieścia jeden minut po godzinie 22:00 rozmawiamy na temat na straży pamięci i historii. Naszym gościem jest pan dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. To wszystko w ramach rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. I odbieramy pierwszy telefon od naszego słuchacza. Halo, Radio Maryja.
Tak.
Prosimy
tak.
Bardzo.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca.
Cześć Boże.
I gościa. Ja mam takie krótkie pytanie. Ja jestem z ziemi liźnieńskiej pochodzę i mam takie krótkie pytanie. Bardzo mnie poruszyło kiedyś, jak pan Szwagrzyk poszukiwał naszych patriotów, którzy zostali pomordowani i o ile mi wiadomo, do tej pory nikt nie poruszył zbiorowych grobów w Bornym Sulimowie. Czy kiedykolwiek tam się będzie poszukiwane i tak dalej, bo prawdopodobnie z tego, co mi wiadomo, to jest dużo więcej ofiar niż w Katyniu. I to wszyscy są żołnierze i oficerowie Armii Krajowej, którzy zostali pomordowani, bo tam NKWD i do tego dołączało UB. To tyle bym miał i bym bardzo na tym, jak to mówię, boleję, że do tej pory nie słyszałem, żeby tam były jakiekolwiek poszukiwania robione.
Panie Tadeuszu, bardzo dziękujemy za ten telefon.
No dziękuję ślicznie i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem wszystkiego dobrego. No i to pytanie przekazujemy do pana prezesa.
Jeśli chodzi o Borne Sulinowo, to w chwili obecnej... Halo, czy mnie słychać?
Tak, prosimy.
Tak, w chwili obecnej nie prowadzimy tam prac ekshumacyjnych i archeologicznych. Ja nie znam szczegółowo tej sprawy. Rzeczywiście prowadzimy takie badania w wielu miejscach w całej Polsce. No, mamy też wielką nadzieję, że będziemy mogli je prowadzić również prędzej czy później na Ukrainie. To jest kwestia wymagająca takiej głębszej mojej refleksji. No i z całą pewnością też dyskusji z panem profesorem Szwadrzykiem, z moim zastępcą, którego imię i nazwisko tutaj zostało przytoczone, więc nie odpowiem naszemu słuchaczowi dokładnie na tak szczegółowe pytanie, ale zorientuję się już w poniedziałek w tej kwestii, bo mamy cotygodniowe spotkanie z zastępcami.
Borne Sulinowo to też chyba teren szczególnie, który by zainteresował samą Federację Rosyjską, która jest spadkobiercą Związku Radzieckiego, bo to taka też była kolejna mała Moskwa.
No tak, rzeczywiście Borne Sulinowo także pod względem samych procesów transformacyjnych i wyjścia stamtąd polskich, przepraszam, wojsk Armii Czerwonej jest miejscem, które pod tym względem stanowi pewien to ciekawe miejsce dla prac Instytutu Pamięci Narodowej.
A my odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, witam panie prezesie, dzwonię z Lublina. Chciałam się zapytać o stan realizacji prac IPN-u nad trzecim obozem kozielskim, ponieważ na początku lat 90. pan prokurator Witkowski odebrał od naocznego świadka relacje na temat trzeciego obozu kozielskiego, w którym mogło być nawet te zaginione około 4 tysięcy osób. Mordu tam dokonano jeszcze przed zbrodnią katyńską, oczywiście na naszych polskich oficerach, na przełomie października i listopada 1939 roku. I według zeznań świadka szczątki zostały pochowane w miejscu zwanym Białe Pole. Mi udało się zdobyć jeszcze przed śmiercią znanego badacza sprawy katyńskiej, doktora Kisielewskiego, udało mi się zdobyć jego analizę, który po prostu sytuował, przeanalizował odległość między miejscem Białe Pole a tym potencjalnym trzecim obozem, znaczy ewentualną lokalizacją tego trzeciego obozu kozielskiego. Mniej więcej to daje okręg, w którym mieści się kompleks katyński. Materiały są w IPN-ie, są od wielu, wielu lat zamrożone i chciałam się zapytać, po pierwsze, jak wygląda realizacja prac? Po drugie, miesiąc temu wystąpiłam z prośbą do IPN-u w sprawie podpisania umowy między IPN-em a US National Archives w celu ściągnięcia polskich dokumentów, które się tam znajdują. I tutaj można by po prostu odbudować wtedy życiorysy wielu zapomnianych i wojskowych, i ludzi z opozycji antykomunistycznej i z partyzantki okresu wojny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. A pani Doroto, tak? Pani Dorota, imię, tak?
Tak,
bardzo dziękujemy pani Doroto. No i oddajemy głos naszemu ekspertowi.
No, pani Dorota rzeczywiście poruszyła kilka ważnych spraw. Z jednej strony niewyjaśnioną wciąż do końca sprawę, która jest w zainteresowaniu Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a więc postępowanie wobec zbrodni sowieckiej na polskich oficerach i oficerach rezerwy i cywilach, czyli zbrodni katyńskiej. To postępowanie rzeczywiście toczyło się od wielu lat. Jest tam wiele niewyjaśnionych wątków, tak jak państwo się domyślają, i podobnie jak przy postępowaniu dotyczącym zbrodni obławy augustowskiej, ono jest w pewnym stopniu, w głębokim stopniu niemożliwe do pełnego zakończenia w związku z brakiem pomocy prawnej ze strony Federacji Rosyjskiej czy przy obławie augustowskiej, także Białorusi. Ale ten trop, który pani zasygnalizowała tutaj, ten trop amerykańskich archiwów, w których mogą kryć się dostępne w jakiejś dłuższej lub krótszej perspektywie nowe dokumenty, jest ciekawy i też rozważany przez prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej. Ja może przy tej okazji mógłbym pewną delikatność wyjaśnić, na co mogę sobie publicznie pozwolić. To znaczy, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu jest oczywiście częścią Instytutu Pamięci Narodowej, ale działa w oparciu o rygory prawa o prokuraturze i jest to w pewnym sensie niezależna instytucja wewnątrz instytucji. Postępowania prokuratorskie, które toczą się w odniesieniu do zbrodni katyńskiej, zbrodni wołyńskiej, obławy augustowskiej i dziesiątki innych postępowań, są przygotowywane przez prokuratorów Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Tutaj prezes Instytutu Pamięci Narodowej ma pewne narzędzia nie tyle nieformalne, co narzędzia nieadministracyjne do tego, aby domagać się informacji i wpływać na pewną dynamikę śledztwa, ale jako, że prezes Instytutu Pamięci Narodowej nie jest i nie może być prokuratorem, czy nie jest prokuratorem, żaden z prezesów nie był do tej pory prokuratorem, chociaż jeden z prezesów był przecież prawnikiem, profesorem prawa, to nie ma możliwości bezpośredniego prowadzenia tych śledztw. Ale dziękuję za tę uwagę z US Archives i wysłanie sygnału do Komisji Ścigania Zbrodni z Oddziału Lubelskiego. To jest ta ścieżka, którą nasi prokuratorzy rzeczywiście praktykują w obliczu braku zupełnej pomocy ze strony Federacji Rosyjskiej.
Bardzo dziękujemy i prosimy kolejnego słuchacza o pytanie. Halo, Radio Maryja.
Halo?
Tak, prosimy bardzo. Jest Szczęść pani
Boże, Szczęść tu Boże. Wrocław, kłaniam się, Lech z tej strony.
Witam.
Ja mam, powiedzmy sobie, trzy kwestie. Pierwsza kwestia to jest, chodzi mi o, powiedzmy sobie, obozy pracy dla pracowników przymusowych z terenu, powiedzmy sobie, Kujaw, na terenie już włączonym do Rzeszy. Chodzi mi konkretnie o Odrawski Młyn i odlewnie żeliwa ciągliwego. Nigdzie nie ma, powiedzmy sobie, wzmianek, że tam był obóz pracy przymusowej. To jest jedno. Drugie, czy panu prezesowi jest wiadome, że w miejscowości w poznańskim, które się nazywa Otorowo, zostało w 1939 roku, 11 listopada, na budynku starostwa wywieszona polska flaga. Za to zostali zgonieni wszyscy mieszkańcy, mężczyźni, i co dziesiąty został rozstrzelany. To jest miejscowość poznańska. I jeszcze jedno. Borne Sulimowo leży w Polsce, nie na Ukrainie. To jest taka troszkę myląca nazwa. Szczęść Boże i to by było wszystko w zasadzie.
Bóg zapłać, dziękujemy.
Przechodzę na odbiór na radio.
Oczywiście, do tego też zachęcamy. No i prosimy pana doktora o odpowiedź.
To może od tyłu trochę, oczywiście, tak, Borne Sulimowo, to chyba nie padło w naszej rozmowie, że leży na Ukrainie, ale w procesie...
Powiedzieliśmy, że było małą Moskwą, ale...
Tak, to rzeczywiście ojciec redaktor wspomniał o tym w kontekście wojsk Armii Czerwonej, o tym rozmawialiśmy wcześniej. Rzeczywiście ja tych przykładów, o których nas słuchacz mówił, nie znam, natomiast obozy pracy przymusowej, z nimi czuję się związany też osobiście, bo mój dziadek był więźniem obozu pracy przymusowej, więc to jest ta kategoria niemieckich represji, która wpływała na budowanie siły ekonomicznej państwa niemieckiego, także po roku 1945, bo przecież robotnicy przymusowi po roku 1939, no, jako przymuszeni do pracy na rzecz niemieckich przedsiębiorstw, kładli fundamenty pod funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw, które działają również dzisiaj w XXI wieku. Zarówno obozy pracy przymusowej, jak i obozy jenieckie, bo bardziej obozy jenieckie są w zainteresowaniu Muzeum właśnie jeńców w Łambinowicach. Natomiast jeśli chodzi o obozy pracy przymusowej, to tutaj Instytut Pamięci Narodowej nie prowadzi w chwili obecnej pogłębionych badań. Żaden z projektów naukowych Instytutu Pamięci Narodowej nie jest poświęcony obozom pracy przymusowej, choć wśród tych ponad 3000 publikacji Instytutu znajdują się bardziej książki poświęcone choćby wywózkom i deportacjom mieszkańców Górnego Śląska do obozów pracy przymusowej w Związku Sowieckim w roku 1945. To jest jeden z tych elementów, których dotyka oddział katowicki Instytutu Pamięci Narodowej.
Dziękujemy bardzo i prosimy kolejnego słuchacza. Halo, Radio Maryja.
Halo.
Tak, prosimy bardzo.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze ci witam.
Teraz i zawsze. Kto się do nas dozwoni?
Moje imię Henryk, ja dzwonię z Mazowsza. Serdecznie witam pana prezesa i ojca prowadzącego. Z wielkimi nadziejami, panie prezesie, że pan bardzo skutecznie popchnie sprawy związane z IPN-em do przodu. Ale ja mam takie proste pytania. Nie chcę rozwijać tematów bardzo skomplikowanych, bo myślę, że pewne porządki należałoby robić od rzeczy drobnych, które może przygotują nam przedpole do tych wielkich rzeczy. Mam takie proste pytanie. Dlaczego? Na czym polega problem? Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Na przykład, żeby pozbawić dystynkcji pewnych wojskowych. No wiadomo, chodzi o Jaruzelskiego, Kiszczaka. Dlaczego mamy ich nazywać generałami Rokossowskiego? Przecież to jest sprawa prosta, oczywista. Służyli okupantom. W czym jest problem? W czym jest problem, żeby pozbawić pewne osoby, które wręcz kompromitują odznaczenia typu oznaczenie Orła Białego, gdzie wiadomo, że były to osoby, które nie służyły państwu polskiemu. Proszę mi naświetlić, bo ja nie mam pretensji, nie zgłaszam pretensji, ja nie rozumiem tyle lat. Proszę mi powiedzieć, w czym jest problem, żeby aleje zasłużonych, aleje honorowe nie były usłane grobami katów i tych zdrajców, którzy działali przeciwko Polsce. Ja znowuż nie zgłaszam pretensji, ja tylko się pytam, w czym jest problem? A ja już nie mówię o politycznych sprawach typu aneksu do weryfikacji służb specjalnych. Ja już nie proszę o wyjaśnienie tak skomplikowanej sprawy, bo ja wiem, że tu lobby żydowskie działa, jeżeli chodzi o jedwabne. Ale są sprawy proste. Dlaczego tego nie można pchnąć? Ja bardzo wielkie nadzieje pokładam w pana działalności. Oczywiście nie mam zastrzeżeń do działalności poprzednich prezesów, tylko proszę zrozumieć, że tacy ludzie zwykli, jak ja, prości, czasami nie oczekują jakichś wielkich rozwiązań systemowych i proszą tylko czasami o takie proste rzeczy. Zdrajca, dystynkcję, pozbawiamy cię. Dostałeś orła od okupanta, pozbawiamy, orła białego, pozbawiamy cię. Leżysz w sposób niezasłużony, w alei zasłużonej, pozbawiamy cię tego miejsca. Nie bezcześcimy, nie, bo to już jest człowiek, którego sądza Pan Bóg. Ale my jako ludzie możemy podjąć takie proste sprawy. Bardzo proszę o ustosunkowanie się do tego, co powiedziałem. I chyba nie ma potrzeby, żebym był na linii, więc...
Bardzo dziękujemy, panie Henryku, i prosimy właśnie do radioodbiornika, żeby tam wysłuchać komentarza i odpowiedzi naszego gościa. Panie doktorze.
Bardzo dziękuję panu Henrykowi za to pytanie. Instytut Pamięci Narodowej ma moc sprawczą i też odpowiedzialność za dekomunizowanie przestrzeni publicznej i w tym procesie Instytut Pamięci Narodowej ma rzeczywiście miał i ma wiodącą rolę. I cieszę się, że dekomunizacja przestrzeni publicznej udaje się prowadzić, bo rzeczywiście miejsca przestrzeni publicznej są przecież nie tylko miejscami lokalizacji, ale też, jak powiedział pan Henryk, wyrazem szacunku zbiorowego, narodowego szacunku. I takie osoby jak Wojciech Jaruzelski i wielu innych komunistów nie powinno mieć swojego miejsca w przestrzeni publicznej, w pomnikach, na ulicach. Jeśli chodzi o dystynkcje wojskowe, to jest to poza możliwościami ustawowymi Instytutu Pamięci Narodowej, więc mimo że chciałbym odpowiedzieć, to niestety nie mam takiej możliwości ani mocy sprawczej, aby dystynkcje wojskowe, tak, użyję tego słowa za panem Henrykiem, zdrajcą narodu polskiego, tym, którzy służyli obcemu mocarstwu do instalowania tutaj władzy i którzy przyjmowali wysokie ordery obcego państwa za ujarzmienie narodu polskiego. Nie mamy takiej możliwości jako Instytut Pamięci Narodowej, ale przestrzeń publiczna rzeczywiście także dzięki pracom Instytutu Pamięci Narodowej już w wolnym państwie nie straszy symbolami poprzedniego, słusznie minionego systemu. Rozumiem też, że pytanie pana Henryka dotykało kwestii wojskowych powązek i alei zasłużonych. Tutaj moje stanowisko, stanowisko Instytutu Pamięci Narodowej jest też dość jednoznaczne. Uznajemy, że nie powinniśmy dochowywać w chwili obecnej osób związanych z systemem komunistycznym, funkcjonariuszy czy współpracowników na wojskowych powązkach i tutaj ta kwestia powinna zostać uregulowana. Jest to cmentarz, który jest w zarządzie miasta stołecznego Warszawy. To nie jest cmentarz, na którym mamy realne możliwości funkcjonowania i działania. Natomiast wszystkie opinie, które wysyłamy i do wojska, i do miasta, i do pana wojewody, a które dotyczą funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa czy komunistycznego wojska w stosunku do dochowywania kolejnych osób, są krytyczne. Uważam także, że Aleja Zasłużonych mogłaby mieć nazwę Alei Historycznej, odnosząc się rzeczywiście do osób, które są tam pochowane. Ja mam natomiast takie głębokie i tutaj myślę, że nie wiem, czy pomogę panu Henrykowi tą odpowiedzią, ale takie głębokie chrześcijańskie moje przekonanie nie pozwala mi meblować cmentarzy. O tym też mówiłem publicznie. Uznaję, że nawet ci najgorsi wrogowie i zdrajcy Rzeczpospolitej stanęli przed obliczem Pana Boga, gdzie już Pan Bóg zdecyduje o ich losie, ale zgadzam się z panem Henrykiem, że ich miejsce nie jest na Alei Zasłużonych, choć zasługują na to, aby mieć pochówek i aby Pan Bóg ich osądził.
Dokładnie, dziękuję bardzo i odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo.
Tak, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam szanownego pana doktora i wielebnego ojca. Mówi Maria Teresa z Torunia.
Witamy pani Mario.
Ja się przedstawiam. Mieszkam w Toruniu, ale pochodzę z Poznania. Jestem córką powstańca wielkopolskiego, który w 1939 roku z listy elity poznańskiej został przez hitlerowców zabrany do Fortu VII, później Dachau, a ostatnia droga krzyżowa Mauthausen-Gusen. Gusen został zamordowany 19 czerwca 1940 roku, gdzie jeszcze mam akt wejścia mojego ojca, gdzie podano, że był też i w Dachau, i z dokładnością niemiecką 18.15 podpisał komendant obozu. To jest jedyny bardzo tragiczny dla mnie dokument. I teraz odnośnie właśnie śmierci powstańców. Chciałabym spytać pana doktora, dlaczego w Poznaniu nie można postawić figury Najświętszego Serca Jezusowego na swoje miejsce, bo zaznaczam, ja parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Poznaniu jest moją parafią, gdzie byłam ochrzczona, gdzie też na Jeżycach mieszkałam, przy ulicy Staszyca. I dlaczego są nadal takie przeszkody? Ja już do Poznania nie jeżdżę ze względu na i wiek, i stan zdrowia. To jest jedna sprawa. Drugą chciałam poruszyć, że mój małżonek, który 4 lata temu odszedł do wieczności, był historykiem i prawnikiem. I współpracował z IPN-em Bydgoszczy. Odkrył pod Chełmnem nad Wisłą grób 200 Żydówek węgierskich i z jego relacji wiem, że przy ekshumacji połowę szczątków zabrano do Budapesztu, a połowę spoczywa na cmentarzu w Toruniu przy ulicy Grudziąckiej. Ja takie po prostu chcę dołączyć te wiadomości, bo to są chyba też ważne, prawda? Mhm.
Tak, pani Deleso.
Oczywiście.
Bardzo, bardzo dziękujemy i prosimy pana prezesa o ustosunkowanie się, dobrze?
Dobrze, a my prosimy serdecznie
o przejście na odbiór radiowy z Panem Bogiem. Prosimy bardzo, panie prezesie.
Bardzo dziękuję przede wszystkim za to świadectwo polskiego bohatera i rzeczywiście Fort VII w Poznaniu był miejscem kaźni Polaków, a ta historia, z którą pani się podzieliła, no, pokazuje, w jaki stosunek do powstańców wielkopolskich miał niemiecki okupant i rzeczywiście te szczegółowe niemieckie listy dotyczące i Polaków w Wielkopolsce, Polaków na moim rodzinnym Pomorzu, te listy polskich patriotów, którzy walczyli o polskość w okresie międzywojennym i za tę walkę zapłacili największą cenę, czego pani ojciec jest najlepszym, świętej pamięci ojciec jest najlepszym przykładem i nasz bohater, bo skoro to powstaniec wielkopolski, tak tragicznie doświadczony przez niemieckich okupantów, to tylko pokazuje wartość tego człowieka dla państwa polskiego i dla katalogu narodowej pamięci, więc ja przede wszystkim dziękuję za to wspaniałe świadectwo. Chciałbym też powiedzieć, że z inicjatywy pana prezydenta Andrzeja Dudy niebawem dzień wybuchu powstania wielkopolskiego stanie się naszym narodowym świętem. To rzeczywiście bardzo ważne nie tylko dla Wielkopolski, ale dla całej Polski, aby powstania śląskie, aby powstanie wielkopolskie, aby ta perspektywa miejsc, które o Polskę, o bycie częścią Polski się biły, była w narodowej pamięci. Także ta informacja, to świadectwo i nasza rozmowa i możliwość wysłuchania państwa świadectw jest też dla mnie dzięki Radiu Maryja taką wartością dodaną całej tej wspaniałej audycji, więc chciałem pani serdecznie podziękować. Nie znam sprawy pomnika i upamiętnienia w poznańskiej parafii, nie potrafię się do tego odnieść. Spytam dyrektora poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, czy to jest inicjatywa, w której współuczestniczymy, bo to nie jest też tak, że Instytut Pamięci Narodowej uczestniczy we wszystkich upamiętnieniach na terenie całej Polski.
Odbieramy kolejny telefon od naszego słuchacza. Halo, Radio Maryja.
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Dziękuję. Tak, Szyń co? Boże, Janina z Krakowa mówię. Ja coś z bieżących spraw. A mianowicie chciałam zapytać, czy nie ma silnych, nie ma jakiegoś trybunału międzynarodowego, który by tego Tymoszenkę sprowadził na ziemię? Jeżeli szaleniec zostaje, nie wiem w ogóle, i ma, może zadręczać i zastraszać całe miliony, no to jakież to jest rządzenie światem? Czy nie ma sposobu na takiego, jak, no pamiętam, że już takie wyroki były, pamiętam jak Czałczesku, Polek, czy jemu się i tak identyczny ten wyrok nie należy?
Za chwilę, tak, za chwilę przekażemy pytanie naszemu gościowi, panu prezesowi. Jak pani na imię można prosić?
Janina.
Pani Janina, dobrze. Pani Janino, dziękujemy bardzo. No i to jest jak najbardziej kwestia historyczna, dlatego zadamy pytanie naszemu gościowi. Panie prezesie, prosimy.
Ja, ojcze redaktorze, nie dosłyszałem. Chodziło o byłego ministra Cimoszewicza, tak?
Znaczy, wydaje mi się, że chyba bardziej chodziło o obecnego prezydenta Białorusi, ale tu mogło nastąpić pomyłka w nazwiskach.
Takiej możliwości Instytut Pamięci Narodowej nie ma. To jest oczywiście bieżąca polityka i geopolityka. Czy jest taki trybunał, no to odnosi się bardziej już do kwestii międzynarodowych i myślę, że pani Janina tutaj przecenia moje możliwości jako prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w kwestii postawienia, tym bardziej jeśli chodziło o obecnego prezydenta Białorusi, do pociągnięcia do jakiejkolwiek odpowiedzialności. No to znajduje się poza moimi możliwościami, więc zawiodę tutaj panią Janinę i do tej kwestii się wprost nie jestem w stanie odnieść, nie jestem władny.
Ale wierzymy, że historia rozsądzi. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas dodzwoni?
Z tej strony Michał z Łodzi.
Witamy panie Michale, prosimy bardzo.
Szczęść Boże. Mam takie pytanie tutaj do pana prezesa. Interesuje mnie taka kwestia właśnie, jak Instytut Pamięci Narodowej odnosi się do objawień na temat Polski. Oczywiście chodzi mi tylko i wyłącznie o objawienia katolickie i takie, które nie są w sprzeczności z nauką Kościoła. Na przykład objawienia stygmatyczki Teresy Neumann, która miała wizję na temat tego, jak będzie wyglądała sytuacja geopolityczna w Europie po tym kryzysie, który właśnie teraz jest. Ja tam nie chcę się tutaj zagłębiać i opowiadać o tych szczegółach, tylko mam takie pytanie, czy Instytut Pamięci Narodowej zajmuje się takimi właśnie przepowiedniami, czy jest jakaś pozycja książkowa, która by zgrupowała, bo to też był taki polski zakonnik, ojciec Klimuszko, on tam też miał takie zdolności, że potrafił, no i są znane, ojciec Klimuszko jest znany z swoich ziół, że przygotował mieszanki ziołowe, które są nieważne, mniejsze z tym. Czy to
natomiast oczywiście miał wizję, miał przepowiednie, które też dotyczyły naszego narodu. Panie Michale, tak. Bardzo dziękujemy za to pytanie. No i również prosimy pana prezesa o odpowiedź.
Instytut Pamięci Narodowej oczywiście nie zajmuje się objawieniami w kontekście teologicznym i dyskusji religijnej i tymi kwestiami, które do teologii i do nauki Kościoła się odnoszą. Natomiast zajmujemy się wszystkimi rzeczami, które dotyczą historii Kościoła katolickiego w XX wieku jako wydarzeniami historycznymi. Przygotowujemy książki dotyczące Kościoła katolickiego. Przygotowaliśmy albumy dotyczące polskich duchownych, kardynała Chlonda, kardynała Stefana Wyszyńskiego, świętego papieża Jana Pawła II. Opracowaliśmy też i opublikowaliśmy książkę dotyczącą objawień maryjnych w jednej z miejscowości, więc jeśli one są wydarzeniami historycznymi i dotyczą lokalnej społeczności, miały wpływ na życie lokalnej społeczności w wieku XX, to są przedmiotem badań w projekcie naukowym dotyczącym historii Kościoła katolickiego, ale nie w kontekście samego rozstrzygania tych objawień i ich zgodności z nauką Kościoła katolickiego. Specjalizujemy się oczywiście w historii.
I odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
To ja teraz?
Tak, pani.
Dzień
prosimy
dobry.
Bardzo.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Ja nazywam się Wiesława, dzwonię z Białegostoku.
Witamy pani Wiesławo.
Proszę, więc ja chciałam powiedzieć, że mój tata zginął z Niemców, został aresztowany w 1941 roku i spoczywa prawdopodobnie w Białymstoku na jest taki tajny grób ogrodzony, który się i w tym grobie leżą tak, tam leżą Żydzi i to jest taki słupek, bo to nie pomnik, tylko żadna krzyża nie ma. To i jest po hebrajsku i po polsku napisane, że tu leżą ileś tam 5000 Żydów chyba i 100 Polaków, a potem następni. Ale tam nie ma ani krzyża i nikt nie mówi ani tego. No ja miałam 9 lat, to ja nie bardzo mogłam się wtedy dowiedzieć. Po prostu taty nie byłam, nie wychowywała mama, która potem wyszła drugi raz za mąż. To była może zajęta czym innym, żeby dać jeść nam w czasie okupacji, bo byliśmy... Tutaj jest, taka jest wioska, Czarna Wieś Kościelna, 20 gdzieś kilometrów od Białegostoku. I tu tam bardzo potem pracował win działał. I ja znam osobiście, znałam osobiście, bo się spotykałam, tylko ja miałam 20 lat, a 24, Tadeusz Siemaszko. I oni, no, oni w nocy, to było wspominane któregoś dnia, takiej walce na ogólach. A ja wiem, bo ten Siemaszko mieszkał kiedyś w naszym domu, tylko dziadek był, to znaczy wujek mój, aresztowany był w Niemczech i na Prusach był gdzieś tam profesorował, a powiedział, że jest Białorusinem i jego wywieźli aż do tego, do gdzieś tam pod Archangielsk, tam w Sajdze pracował, ledwo żywy wrócił, no jakoś tam tego. No i chciałam powiedzieć, że ja dużo wiem jeszcze na ten temat i ja kiedyś, jakieś może już nie wiem, może 3 lata temu były tu panie z IPN-u Białegostoku i nagrywały ze mną i była kamera i wszystko nagrywały ze mną rozmowy, które nigdy nie zostały chyba, nigdy nie zostały ogłoszone i nie wiem, czy te panie pracują. O.
Pani Wiesławo, bardzo dziękujemy za to podzielenie się. No i też poprosimy pana prezesa o to, żeby słowo na ten temat powiedział. Bardzo dziękujemy i prosimy o przejście do radioodbiornika. Panie prezesie, a my prosimy o słowo.
To ten, ojcze redaktorze, sygnał telefoniczny, który skłonił nas do dyskusji o jeszcze jednej działalności Instytutu Pamięci Narodowej. Te panie z kamerą z całą pewnością nagrały notację z naszą słuchaczką. Notację, która staje się częścią zbioru Instytutu Pamięci Narodowej. To walka z czasem, którą prowadzimy, nagrywając świadków historii, uczestników wydarzeń historycznych, zbierając ich relacje i notacje, które w szybszej lub w dłuższej perspektywie staną się też jednym ze źródeł historycznych, więc to jest ta praca Instytutu Pamięci Narodowej, którą także wykonujemy, zbiór notacji, które są sukcesywnie opracowywane, bo zebranie notacji to jest pierwszy element, drugi to jest jej opracowanie, skonfrontowanie tej notacji z wiedzą historyczną, następnie przygotowanie takiego całego repozytorium notacji i także z czasem będziemy je udostępniać w przestrzeni publicznej. A więc mógłbym powiedzieć tutaj, że to przykład dobrze wykonanej pracy Instytutu Pamięci Narodowej. Po sygnale od świadka, uczestnika wydarzeń historycznych właśnie do takich osób jak nasza słuchaczka trafiają przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej w celu nagrania notacji i stworzenia z niej źródła historycznego, które być może wpłynie na badania historyczne. Ja też przypomniałem sobie tę miejscowość, w kontekście której Instytut Pamięci Narodowej opublikował książkę dotyczącą objawień. Była taka książka w 2016 bądź 2017 roku opublikowana, Cuda w Polsce Ludowej. To było studium przypadku oparte o objawienia maryjne w Zabłudowie. To jest według mnie województwo białostockie, więc poprzedniemu słuchaczowi odpowiadamy, że tak jak mówiłem, że część tych objawień staje się, jeśli miały wpływ na życie lokalnej społeczności bądź na były przedmiotem odniesienia się struktur państwa komunistycznego. Te książki, te wydarzenia stają się przedmiotem także badań historycznych.
Bardzo dziękujemy za ten komentarz i odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria Zawsze Dziewica. Kto się do nas zadzwonił?
Antonina z Warszawy.
Witamy.
Witam wielebnego ojca i witam pana prezesa. I chciałam powiedzieć tak, znaczy ja jestem strażnikiem pamięci, można powiedzieć, z rodziny żołnierzy września, konspiracji, powstania. Moi bliscy ginęli, walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej. I pracujemy nad przechowaniem pamięci. I liczymy na pomoc pana prezesa. Po pierwsze, żeby odzyskać pamięć o roli oficerów II Rzeczypospolitej, tych nielicznych, którzy wrócili z wojny, którzy działali tutaj w podziemiach, między innymi Kościoła Świętej Anny w Warszawie, nad przechowaniem tradycji polskiego wojska. Jest to bardzo ważna sprawa. Ja prowadzę po śmierci już teraz naszych bliskich, oficerowie akurat już ostatni odeszli. I na tym froncie bardzo działamy, jest to trudne. Także liczę bardzo i bardzo proszę pana prezesa tutaj o pomoc. To są oficerowie, no między innymi kawalerii, artylerii konnej. Jestem córką oficera, też żołnierza Powstania Warszawskiego. Więc to jest ta sprawa bardzo ważna, bardzo istotna. No tutaj była Rada Pamięci Walki i Męczeństwa, ale to w tej chwili jest w ramach Instytutu, prawda, Pamięci Narodowej. Także to zostało zmienione. I dalej jeszcze jest następna sprawa, żeby no jednak apele pamięci, właśnie pamięci, jednak uwzględniały nazwiska oficerów, którzy polegli na przykład w Powstaniu Warszawskim. Oni nadal są zakonspirowani. Nie możemy tego przewalczyć. Chciałam powiedzieć tak, jako dzieci żołnierzy Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego założyliśmy koło pokoleń w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej. No i tutaj no, trudna była bardzo ta praca i myślę, że pan prezes, znając historię, interesując się historią, też wie, jakie trudne były, prawda, sprawy transformacji i tej niby przebudowy na tą Polskę niepodległą, która no, co dalej musimy walczyć. Także to koło pokoleń, które starało się, podjęło sprawę przywrócenia tej Polski niepodległej, przywrócenia tych wartości, na których budowana była Polska, no to koło niestety poniosło porażkę na tym froncie. Poniosło porażkę też, ja jestem represjonowanym działaczem opozycji. Poniosło też porażkę tutaj, jeśli chodzi o związek. Bo walczyliśmy też między innymi o pamięć o kobietach, które walczyło o niepodległość. Było to trudne. No i położono też tamę, także nie ma już teraz tej komisji, która była i która dużo zdziałała. No i mamy oczywiście dokumenty i to myślę, że dla pana prezesa to też byłoby dobre zadanie, żeby podjąć właśnie tą walkę na terenie niezależnego, samorządnego związku zawodowego Solidarność, walkę o tą prawdę i o solidarność, o te zasady solidarności, na które liczyliśmy, no ale które właśnie walka, o które z trudem się przebija w tej chwili. Także bardzo, bardzo cieszymy się i gratulujemy wyboru i liczymy na pomoc tutaj w tej naszej walce, bo nasze pokolenie, prawda, pokolenie pierwszej Solidarności, ja jestem też nauczycielem akademickim, to niestety już odchodzi. Także liczymy na wsparcie. Ojcu serdecznie dziękujemy za połączenie, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że jeśli chodzi o pamięć o oficerach, to Telewizja Trwam zrobiła reportaże dwa. Także bardzo dziękujemy. To była egzekucja pamięci. Dwa lata temu, no i też misja specjalna była poświęcona temu problemowi. Także problem jest nabrzmiały, bardzo ważny, no a my jesteśmy na froncie. Także liczymy na współpracę. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Pani Barbaro, my również dziękujemy. No i prosimy o przejście na odbiór radiowy. Panie prezesie.
Bardzo.
bardzo dziękuję za ten głos pani Barbary. On jest inspirujący i ciekawy. Cieszę się, że w ramach Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej odbywa się pielęgnowanie pamięci o polskich oficerach. Ja jestem w kontakcie z panem profesorem Wysockim, który jest wiceprezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Jeśli mógłbym panią Barbarę zachęcić do tego, aby w sposób oficjalny zgłosić się do Instytutu Pamięci Narodowej, to z całą pewnością takiego wsparcia udzielimy. Nie zapominamy też oczywiście o dzielnych kobietach. Mieliśmy wiele dzielnych kobiet w czasie nie tylko II wojny światowej, ale w czasie całej polskiej historii. Dziś z ojcem Wacławem wspominaliśmy Teresę Grodzieńską, bohaterkę wojny 1920 roku. Mamy kobietę cichociemną, Elżbietę Zawadzką, Zoo, wielkie, wspaniałe postacie oporu antykomunistycznego w latach 70. i 80. ze świętej pamięci Anną Walentynowicz. Wiele dzielnych kobiet, o których Instytut Pamięci Narodowej oczywiście nie zapomina. Publikujemy broszury poświęcone polskim kobietom, także siostrze Matyldzie Getter, Jalinie Pieńkowskiej i wielu innym kobietom, o których nie zapominamy. Nie zapominamy także o przedwojennych oficerach, tych, którzy szczęśliwie przeżyli II wojnę światową, i to w ich domach i w ich środowiskach Polska trwała pomimo sowieckiej, komunistycznej dominacji nad całą Europą Środkowo-Wschodnią i nad Polską. Jeśli moglibyśmy w czymś pomóc, to czy przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, z którym, jak wspominałem, współpracujemy, czy po bezpośrednim piśmie pani Barbary, która, jak usłyszeliśmy, była także opozycjonistką w okresie komunistycznym i walczyła o wolną Polskę i o wolność także dla mojego pokolenia. Pamiętamy o tych wszystkich naszych bohaterach i bohaterkach. Pięknie dziękuję za ten głos.
Dziękuję panie prezesie. No i kontynuujemy telefony. Halo,
Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Prosimy bardzo, kto się do nas dodzwonił?
Mówi Litka z Zachodniopomorskiego.
Witamy.
Chciałam się zapytać pana prezesa, czy ktoś z jego rodziny był w obozach koncentracyjnych niemieckich?
Tak, panie prezesie, prosimy.
Mój dziadek już świętej pamięci był młody, miał 17 lat, pochodził z kaszubskiej miejscowości pod Przodkowem, był polskim Kaszubem, był w pracy przymusowej przez całą wojnę. Nie był w obozie koncentracyjnym. Moja rodzina pochodząca z Mazowsza też szczęśliwie uniknęła obozów koncentracyjnych, więc mnie ta historia w sposób rodzinny nie dotknęła.
To nie wiem, czy pan prezes mnie zrozumie, ale bo w mojej rodzinie właśnie osoby były w obozach koncentracyjnych niemieckich i w rodzinie mojego męża, a ja kilkakrotnie w polskiej telewizji usłyszałam, że w obozie w Auschwitz zginęło 1 500 000 ludzi. A z książki Oświęcim 1940-45 przewodnik pomógł.
Niestety zerwało nam się połączenie. Natomiast postaramy się przywrócić tę rozmowę, natomiast odbierzemy kolejny telefon.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, prosimy bardzo.
Tutaj Dariusz z Kamiennej Góry. Pozdrawiam ojca prowadzącego i gościa w studiu. I mam takie zapytanie właśnie do nowego pana prezesa IPN-u. Na jakim etapie postępowania śledztwa jest usunięcie z oddziału IPN w Białymstoku kilka kilometrów teczek dotyczących właśnie tam bohaterów lokalnych i w tym z armii krajowej dotyczącej tam Wieleńszczyzny i tych naszych patriotów, mówi, osób właśnie związanych z obroną ojczyzny. Ponadto tutaj nie wiem, czy pan prezes jest zorientowany, bo w Kamiennej Górze między Wałbrzychem a Jelenią jest filia obozu, który się nazywa Grossrosen, a jego większy obóz jest w Strzegomiu, nazywa się Rogoźnica. I z tego, co tutaj z naocznych świadków i z historii, z którym się mówi, interesuje, był to obóz jeniecki dla Polaków i nie tylko innych narodowości. Później przeszedł w ręce służb radzieckich, a później było ciężkie więzienie polityczne. I z tych naocznych świadków były zeznania, z których były osoby, które były w tym obozie bardzo dotkliwie mordowani, a później pod wieczór były te osoby, które tam w tym obozie zostały taką śmiercią, zginęły, były wywożone furmankami z końmi te ciała. Te ciała były tam nieprzykryte. Wieźli tymi furmankami te osoby przez całe miasto. Krew się lała po ulicach, po chodnikach i z tego, co wiadomo, nie ma śladu na cmentarzu tutaj w Kamiennej Górze dotyczących tych osób, a na najstarszym odcinku tego cmentarza są właśnie zaraz osoby, z tego co tak doszliśmy z historii, pochowane osoby z lat 50., 60., które poumierały i leżą pod tymi właśnie te ofiary z tego obozu. No i ponadto chciałem się zapytać, jak pan prezes zaopatruje się w związku, jak mamy teraz ta pamięć dotycząca pamięć i historia o narodzie polskim, że podczas uroczystości w obozie Auschwitz mówi nie ma większości flag polskich, a są narodu izraelskiego. O, bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. No i prosimy pana prezesa o odpowiedź.
A wiemy oczywiście, że pierwszy transport do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz jechał z Tarnowa z polskimi więźniami, więc w obozie koncentracyjnym Auschwitz ginęli Polacy, ginęli Żydzi, obywatele II Rzeczpospolitej, ale także Żydzi z całej Europy. Oczywiście jest to miejsce największej martyrologii narodu żydowskiego, ale polskie flagi w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz, gdzie dziś znajduje się muzeum, no, oczywiście w moim uznaniu nie powinny nikomu przeszkadzać, bo ginęło tam wielu Polaków. Nie wiem, do czego pan, nasz słuchacz, nawiązuje. Nie znam tej konkretnej sytuacji, ale zawsze przypominam ten pierwszy transport do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Więc z jednej strony jest to miejsce największej martyrologii narodu żydowskiego, wśród nich obywateli II Rzeczpospolitej żydowskiego pochodzenia, ale jeszcze raz podkreślę też Żydów z całej Europy mordowanych przez Niemców. No a z drugiej strony przecież jest to miejsce kaźni także Polaków z tym pierwszym transportem włącznie. Zresztą w tym pierwszym transporcie jechał jeden z bliskich mi bohaterów, Tadeusz Tedi Pietrzykowski, człowiek, który zmuszony był przez Niemców do walk bokserskich, a dzięki tym walkom bokserskim na gołe pięści sam przetrwał, pomagał też przetrwać innym, pomagał świętemu ojcu Maksymilianowi Kolbe, rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Także nie wiem, czego dotyczyło konkretnie to pytanie, ale polskie flagi w niemieckim obozie, czyli w dzisiejszym miejscu pamięci Auschwitz, są elementem wspomnienia ofiar właśnie polskich w tymże obozie. Jeśli chodzi o Grossrosen, to rzeczywiście tam funkcjonuje muzeum w Rogoźnicy. Instytut Pamięci Narodowej w ramach śledztwa prowadził tam w roku 2017 badania archeologiczne. Był to więc element postępowania także prokuratury Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiaj tam działało także Biuro Poszukiwań i Identyfikacji w ramach właśnie prowadzonego śledztwa. No, dzisiaj jest to muzeum, które według moich informacji podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego i myślę, że tam można zdobyć najlepsze informacje właśnie w samym muzeum, które troszczy się o to miejsce kaźni w Grossrosen, w Rogoźnicy.
Bardzo dziękuję, panie prezesie, i odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moja rzeźbini.
Witam.
Ja mam takie pytanie o przestrzeń publiczną, o której dzisiaj była mowa. Przestrzeń publiczna bardzo bliska panu prezesowi. Chodzi konkretnie o Westerplatte. Na pomniku Westerplatte jest napis Poczta Gdańska. Poczta Gdańska to była niemiecka poczta. A polska poczta to była Poczta Polska. I drugie pytanie odnośnie tego pomnika. Dlaczego tam jest żołdak rosyjski? Znany z tego, że spalił i złupił Gdańsk i dziesiątki tam gwałtów i innych rzeczy zrobił. To tyle. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Panie prezesie.
No zgadzam się oczywiście, że poczta, tutaj ta analiza semantyczna jest jak najbardziej właściwa. To jest jednak taki uzus językowy, który niestety zdarza się w całej Polsce i wiele osób także publicznie myli Pocztę Polską z Pocztą Gdańską, a to ma ogromne znaczenie, szczególnie w Gdańsku, bo Poczta Gdańska oznaczałoby tyle w okresie Wolnego Miasta Gdańska, co poczta rzeczywiście niemiecka, Poczta Wolnego Miasta Gdańska. Dzielni pocztowcy w pierwszym dniu II wojny światowej bronili właśnie Poczty Polskiej w wolnym mieście Gdańsku. Na pomniku też, to prawda, jest żołdak niemiecki, sowiecki, przepraszam. Ten pomnik powstał w połowie lat 60. Jest na nim kilka elementów i symboli. To nie są jedyne dwa, o których wspomniał nasz słuchacz, które korespondują z ówczesnym systemem. Ten pomnik stał się jednak w pewnym sensie, a teraz dzielę się swoją opinią, także poprzez wizytę świętego papieża Polaka Jana Pawła II w tym miejscu, symbolem samego Westerplatte, symbolem, jak widzimy, niedoskonałym i z błędami historycznymi na nim, ale tutaj ta czujność i właściwie obiektywny ogląd semantyki i symboliki tego pomnika towarzyszy naszemu słuchaczowi. Ja rzeczywiście też zwracam uwagę na to, aby Poczty Polskiej nie nazywać nigdy Pocztą Gdańską. Podobnie zresztą z Polakami w Wolnym Mieście Gdańsku. Dość często w przestrzeni publicznej nazywa się Polaków i to robią także gdańszczanie. Polaków z Wolnego Miasta Gdańska nazywa się Polonią. Polonia jest oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Pozdrawiam naszą wspaniałą Polonię w Stanach Zjednoczonych, czy w Brazylii, czy w wielu innych miastach na całym świecie i państwach. A w Gdańsku w okresie międzywojennym mieliśmy do czynienia z Polakami, którzy mieszkali tam długo i Polacy oczywiście są gospodarzami w Gdańsku. To są pewne kruczki semantyczne, ale jak wiemy, od języka wszystko się zaczyna i też na języku wszystko się kończy. Także dziękuję naszemu słuchaczowi za to, że mamy wsparcie społeczne w prostowaniu tych, zdawałoby się, prostych rzeczy, ale rzeczy, które wpływają jednak na świadomość historyczną i na historyczną prawdę.
Dziękujemy. No i prosimy kolejnego słuchacza. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rafał z Krakowa.
Witamy,
ja
panie
Rafał. Ja się tylko minutkę odniosę do tej ostatniej wypowiedzi pana prezesa dotyczącej Poczty Gdańskiej. Ja przez kilkadziesiąt lat mieszkałem w Gdańsku, Oliwie, przy ulicy Poczty Gdańskiej. Ta ulica cały czas jest jeszcze, bo jest rzeczywiście ulica także Obrońców Poczty Polskiej, która jest tam przy Poczcie Gdańskiej. Ale teraz do meritum. O to chciałem zapytać się. Panie prezesie, ja dzwonię w sprawie, która się pojawia od wielu lat, nawet co najmniej 30, dotyczy kwestii ekshumacji grobu marszałka Rydza Śmigłego. Obecnie kilka lat temu czytałem, że odnalazł się jakiś quasi pamiętnik marszałka, jakieś zapiski. Ta sprawa jego śmierci w 1942 roku jest, no powiedzmy, dość niewyjaśniona, tak? I ma różne sprawy. Coś takiego jak, powiedzmy, może ma to mniejszy wymiar taki publiczny, historyczny, opinii publicznej, śmierć generała Sikorskiego, no ale są jakieś niejasności. Czy coś z tym tematem planujecie, robiliście, bo nawet ja sprawdzałem jakiś zasób IPN-u, taki, no ten rejestr taki, co w internecie można sprawdzić. Są jakieś teczki, że po wojnie no, rozkopano ten grób, niby ktoś widział tą zawartość tam. Generał Kiszczak jako jeszcze chyba porucznik, czy kapitan UB brał udział w tej sprawie wyjaśnienia tej śmierci, więc temat nawet interesował te władze, powiedzmy, komunistyczne, że dla nich to też nie było jasne. A do tej pory no, jest taka przyjęta wersja, że on na tej sandomierskiej Warszawie zmarł na serce tak nagle i bez żadnej ręki zewnętrznej. Być może tak było, ale kwestia taka właśnie, że najprostszym sposobem jest ekshumacja i wyjaśnienie. Pan Baliszewski świętej pamięci też tą sprawę rozstrząsał, więc wątpliwości, ja jestem adwokatem, więc powiem szczerze, z zawodu, więc ja widzę jakieś wątpliwości. Może jestem po prostu zbyt wyczulony tutaj. Dziękuję i czekam na odpowiedź.
Bardzo dziękuję.
Przechodzę na radio. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pozdrawiam ojców i ojca dyrektora. Dzięki.
Dzięki wielkie, bardzo dziękujemy, panie Rafale. No i prosimy pana prezesa o odpowiedź.
Wszystko się zgadza. Rzeczywiście już w latach 60. na polecenie Mieczysława Moczara już wówczas rozważano potencjalną ekshumację Edwarda Rydza Śmigłego, który przecież był bohaterem też roku 1920, o tym już rozmawialiśmy w naszej audycji telewizyjnej, do Instytutu Pamięci Narodowej, ale też do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wpłynął wniosek o ekshumację szczątków marszałka, bo wokół tej śmierci są pewne niejasności, wokół samej śmierci, daty śmierci, miejsca pochówku. Mogę powiedzieć, że sprawa jest procedowana. O tym zresztą publicznie mówił pan minister Jan Józef Kasprzyk jeszcze w tym roku. Taki wniosek wpłynął też do Instytutu Pamięci Narodowej. Jesteśmy na etapie przeglądania dokumentacji i przyglądania się sprawie, ale te elementy, o których mówił nasz słuchacz, są oczywiście prawdą. Pewne kontrowersje są, a dotykają bohatera Polski z roku 18, z roku 1920, ważnego żołnierza, marszałka Polski okresu międzywojennego, naczelnego dowódcy Wojsk Polskich w roku 1939.
Bardzo dziękuję, panie prezesie, za tę odpowiedź. No i odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maria.
Szczęść Boże. Można
oczywiście zapytać. Prosimy bardzo. Halo? Tak, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Jacek z Warszawy, i dwa tematy. Pierwszy temat to od kilku lat zastanawiam się, walczę o to, żeby tablica upamiętniająca świętej pamięci Jana Nowaka Jeziorańskiego zeszła z prywatnego płotu, prywatnej posesji i trafiła tak jak jej bliźniacza tablica wykonana dla pani Kamili Skolimowskiej świętej pamięci na monumentalny głaz. Cały czas jest tablica Jana Nowaka Jeziorańskiego za krzakami, w lato jej nie widać. No i to był pierwszy, że tak powiem, pierwsza potyczka z komunistycznym dyrektorem w gminie Praga Południe. Następna sprawa to przypominam o sprzedaży obiektu w Warszawie, czyli budynku IPN przez władzę Tuska. Złożyłem zawiadomienie natychmiast po tym, kiedy transakcja została zawarta, do prokuratury w Warszawie. Po niecałych 7 dniach, zdaje się 5 dni, dostałem kolaborat na jak to od prokuratury, jak to Tusk miał prawo sprzedać ten budynek. Przypominam, że nawet posłuszne media wówczesne wrzały, mówiąc, że natychmiast właściciele, którzy kupili ten obiekt, wystawili go na sprzedaż z kwotą 6 milionów, większą od kwoty zakupu. Proszę bardzo o odpowiedź. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo, panie Jacku. No i panie prezesie, prosimy.
Jestem niestety sprawy tablicy Jana Nowaka Jeziorańskiego, ale oczywiście sprawdzę ten głos. Jeśli mógłbym prosić prosić naszego słuchacza o oficjalne pismo w tej sprawie, to nasze biuro upamiętnień zajęłoby się sprawą, jeśli tablica Jana Nowaka Jeziorańskiego jest na prywatnej posesji, nie ma możliwości dojścia do niej, to to jest ten zakres spraw, którymi zajmuje się też Instytut Pamięci Narodowej, tylko no musielibyśmy wejść w szczegóły, bo nie wiem, czy jest to tablica przygotowana przez państwo polskie, czy przez instytut, czy przez samorządowców, być może przez stowarzyszenie bądź fundację. W kwestii samej własności, mam zbyt mało szczegółów niestety z tej krótkiej, treściwej wypowiedzi. Nie wiem dokładnie, o który budynek chodzi. Nie jestem w stanie się niestety, ojcze redaktorze, odnieść.
Panie prezesie, bardzo dziękuję za te wszystkie odpowiedzi, za te to właśnie odnoszenie się do tych telefonów. To jest też bogactwo rozmów niedokończonych, że nasi słuchacze mogą sami zadać pytanie naszym gościom. 5 minut pozostało nam jeszcze. Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maria.
Szczęść Boże, chciałem na antenę.
Szczęść Boże, prosimy bardzo, tak w miarę możliwości rzutko.
Tak, dziękuję uprzejmie.
Już można mówić. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja zawsze dziewica.
Teraz
i zawsze.
Witam serdecznie. Moje nazwisko Michał Sobociński. Ja telefonuję ze Słubic i chciałem panu prezesowi przede wszystkim podziękować za to, co robicie dla młodzieży. Za to, co robicie dla dzieci. Ja tu mam stały kontakt i z państwem z IPN-u z Warszawy i z IPN-u Szczecin i Poznań i bardzo wspomagacie tutaj naszą słubicką młodzież, ponieważ taki mamy projekt Słubicki Panteon Pamięci Żołnierza Polskiego. Nie wiem, czy pan dyrektor sobie, pan prezes sobie przypomina, jeszcze jak był dyrektorem na Westerplatte, przesyłał do nas ziemię z Westerplatte, z tych mogił, które zostały odkryte 2 czy 3 lata temu. I dzięki temu i współpracy z IPN-em, dzięki taki państwo prowadzicie projekt Historia w Wielkim Formacie, też uzyskuje pomoc i to merytoryczną, i to metodyczną. Naprawdę wielki szacunek dla państwa za to, co robicie. I nawet zachwyt naszego biskupa miejsca, biskupa Tadeusza Lityńskiego, który powiedział, że w Słubicach dzięki współpracy z IPN-em powstaje takie sanktuarium pamięci patriotyzmu polskiego. Pierwsze na Zachodzie. Dzięki temu, że właśnie tą ziemię z różnych stron świata otrzymujemy z miejsc po prostu bohaterstwa żołnierza polskiego. Ale to by się stało tylko dzięki państwu, dzięki państwa pomocy. Dzięki temu, że ja mam kontakt tutaj i zawsze mogę do państwa, do Warszawy czy do Szczecina zadzwonić. Wspomagacie nas tutaj jak możecie i chciałem naprawdę na antenie Radia Maryja serdecznie panu prezesowi podziękować za to i gratuluję jeszcze raz wyboru. Tak przeżywałem ten wybór pana prezesa i naprawdę cieszymy się bardzo, że pan po prostu na tym stanowisku pracuje. Dziękuję serdecznie jeszcze raz z panem Bogiem. Wszystkiego dobrego i oby dalej tak można było wspaniale współpracować z państwem. Dziękuję uprzejmie. Niech pan Bóg błogosławi.
Bóg zapłać, panie Michale.
Bóg zapłać, ja również panie Michale serdecznie dziękuję. Cieszę się, że ziemia z Westerplatte dotarła i ta współpraca się układa. To miód na moje serce, że współpraca też z oddziałami w Szczecinie i w Poznaniu dociera do Słubic. A ja chciałem serdecznie podziękować, bo dzięki takim ludziom jak pan Michał w polskich miastach, w polskich gminach, ale też dzięki Polonii na całym świecie polska pamięć nigdy nie umrze i pielęgnujecie wszyscy państwo tę pamięć. Jesteście świadkami historii pięknego, dumnego narodu z zapisanym genotypem wolności, więc mimo, że ten telefon jest dla mnie bardzo miły, to ja chciałem powiedzieć, że to dzięki państwu Instytut Pamięci Narodowej w Polsce i na całym świecie może działać i funkcjonować, bo bez ambasadorów polskiej pamięci, bez ambasadorów Muzeów Polskiej Prawdy Historycznej Instytut Pamięci Narodowej nie mógłby tak sprawnie funkcjonować, więc ja serdecznie dziękuję panu Michałowi i wszystkim państwu, nauczycielom, społecznikom, wszystkim ludziom dobrej woli, dzięki którym nasi narodowi bohaterowie będą trwać w naszym panteonie narodowej pamięci.
Panie prezesie, bo minuta nam została do końca. Ja mam tylko na końcu jeszcze jedno pytanie. Oprócz pana, jako głowy tej instytucji, jakim jest IPN, pracuje armia ludzi. Czy pan wie, ilu ludzi trudzi się nad tym, żeby polska pamięć, pamięć o Polsce trwała w prawdzie?
No oczywiście, panie ojcze redaktorze, w Instytucie Pamięci Narodowej na dzień dzisiejszy zatrudnionych jest 2537 osób. Każdy z nich dokłada codziennie starań, aby polska pamięć była pielęgnowana. I cieszę się też ze współpracy z naszymi pracownikami, z pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej, fachowcami wielu branż, genetykami, historykami, archiwistami, ludźmi, którzy każdego dnia pracują dla naszej narodowej pamięci i współpracują ze wszystkimi społecznikami w całej Polsce, którym jeszcze raz chciałem serdecznie podziękować.
Amen. I żeby tradycji stało się zadość, panie prezesie, na koniec pozdrowienia.
Chciałem pozdrowić ojca redaktora, który tak pięknie poprowadził mnie przez ten dzisiaj i modlitewny, i publicystyczny maraton. Chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Maryja, telewizji Trwam. Serdeczne pozdrowienia dla ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, który zaprosił mnie do tego programu. Pozdrawiam wszystkich państwa, pozdrawiam wszystkich polskich patriotów. Niech żyje Polska.
Bóg zapłać, panie prezesie, za tą audycję. Moim państwa gościem w Rozmowach Niedokończonych był pan dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, historyk,